jak wspomina ojciec świętego Maksymiliana i w jakich okolicznościach doszło do spotkania między wami?
O ile sobie przypominam, był to rok 1938, a więc przed wojną. Nikogo nie znałem w Niepokalanowie. Nigdy nie byłem w Niepokalanowie i nigdy nie widziałem ojca Maksymiliana. Nigdy. Zresztą te sprawy wtedy mnie zupełnie nie interesowały. Byłem chłopakiem, byłem ministrantem w zgromadzeniu sióstr bezhabitowych, gdzie nauczycielką była rodzona siostra brata Cypriana Grodzkiego. Jego znałem, nawet z imienia, z nazwiska, ponieważ przyjeżdżał do swojej siostry w odwiedziny. I wspomniana siostra, siostra Julia, przygotowywała dziewczynki z gimnazjum do rycerstwa niepokalanej. Co to było rycerstwo niepokalane, też w ogóle się nie orientowałem. I pewnego dnia, nie wiem, czy to było w tygodniu, czy niedziela, zakrystianka poprosiła mnie, abym służył do nabożeństwa, podczas którego dziewczynki będą przyjęte do rycerstwa niepokalane. Przyszedłem, założyłem komrze i razem z zakonnikiem, przypominam sobie do dzisiejszego dnia, z długą, siwą brodą, w sile wieku, przyjmował właśnie wspomniane dziewczynki do rycerstwa. Nakładał im na szyję medalik, wręczał im dyplomik i miał przemówienie. Ale co mówił, to już niestety, tego nie wiem. Kiedy przyjechałem do Niepokalanowa 16 sierpnia 1942 roku, a więc w rok dosłownie po śmierci ojca Maksymiliana, do nieznanego mi kompletnie klasztoru, do nieznanych mi ludzi, nawiązałem kontakt z bratem Cyprianem, żeby on mnie opowiedział, wyjaśnił, kto to był. Wtedy, jak ja służyłem do nabożeństwa, w którym on był. Ojciec Maksymilian, mówi. Ojciec Maksymilian, który przyjeżdżał tam i przyjmował do rycerstwa niepokalanego. I wtedy sobie uświadomiłem, poznając postać, bo dopiero zacząłem poznawać ojca Maksymiliana, bo ja go nie znałem, zaczynałem poznawać niepokalanego. Jakie zrobił na mnie wrażenie? No, kiedy już zaczynałem poznawać cały życiorys ojca Maksymiliana, wtedy sobie tak przypominałem tę postać, ale to było tylko przypominanie postaci, prawda? Przypominanie tej długiej brody, bo już miał brodę, okulary, prawda? Z po których no, przemawiały te takie głębokie oczy. Głębokie oczy, które na pewno były ciągle zapatrzone w postaci niepokalanej.
A czy pamięta ojciec, jak inni przyjmowali ojca Maksymiliana, którzy obecni byli wtedy na tej mszy, na której obecnie
nie przypominam sobie. Nie przypominam tylko, w którym to było miejsce. My dzisiaj określił, gdzie klęczałem, gdzie ojciec Maksymilian, prawda, oparty o ołtarz, czyli nie przemawiał z ambony, tylko był oparty o ołtarz, ten jeszcze przedsoborowy, i mówił twarzą do twarz, prawda, tych dziewczynek i zakonnic bezhabitowych. Tam był ministrantem u nich.
Do Niepokalanowa trafił ojciec w 1942 roku, 16 sierpnia. Święty Maksymilian Kolbe ginie w Auschwitz 14 sierpnia 1941 roku, czyli rok po jego śmierci ojciec trafia do Niepokalanowa. To był inny Niepokalanów. To był Niepokalanów, który miał dopiero 15 lat. Jak wyglądał wtedy Niepokalanów?
No właśnie. Kiedy 16 sierpnia, to była godzina gdzieś koło godziny 17, zdaje się, bardzo piękny dzień. Niepokalanowa nie znałem, nigdy nie byłem tutaj, nigdy. Jak mnie wpuszczono do furty, szedłem do swojego przyszłego przełożonego, ojca Zbysława Niebrzydowskiego, bo on był wtedy mistrzem, magistrem nowicjatu. Ja szedłem normalnie, prawda, w ubraniu świeckim, cywilnym. Co mnie zaskoczyło, że Niepokalanów to nie klasztor, tylko to jest takie małe miasteczko, gdzie są ulice i domki, jednopiętrowe domki, bardzo skromne, niewielkie domki. Ale zaskoczyło mnie to, niesamowita cisza na tych ulicach i w tym miasteczku. Nikogo nie spotkałem i proszę się nie zdziwić, po ulicach między tymi kamieniami, jak to mówimy, brukowcami, chodziły kury. Kury. Spotkałem nie zakonników, ale kury. Widocznie bracia w okresie wojennym hodowali kury, no, które były potrzebne. Potrzebne było pożywienie zakonników. I wśród tych kur i z tym prowadzącym mnie przyszedłem do domu, gdzie miałem zamieszkać. To było mniej więcej w połowie Niepokalanowa. Wchodziło się do tego budynku jeszcze po schodach, które były na zewnątrz. Dzisiaj nie ma tych schodów. To jest wszystko rozebrane. Po przywitaniu z przełożonym wprowadzono mnie do sali. Jak wyglądała ta sala? Sala, gdzie było nas 16. 16 aż. W okresie wojennym 16 kandydatów do zakonu. Łóżka żelazne, bardzo proste sienniki wypchane słomą, poduszki również wypchane słomą, dwa wiadra. Jedno wiadro na czystą wodę, drugie wiadro na brudną wodę, stojące, prawda, na taboretach. Krzesełek żadnych nie było. Każdy z nas miał taborety robione przez stolarzy braci już, prawda, zaawansowanych w życiu zakonnym. Około gdzieś godziny 19 zaprowadzono nas do jadalni, czyli do refektarza. W tamtych czasach to pomieszczenie znajdowało się w pobliżu furty. Dzisiaj już nie istnieje ten budynek, nie istnieje. Była kuchnia w tym budynku, duży refektarz, bardzo proste stoły i ławy. Nie było żadnych krzesełek, długie ławy. Staliśmy, znaczy stałem ze swoimi kolegami, których jeszcze nie znałem, w pokoju, w ciszy, czekając na zakonników. Ja nawet nie wiedziałem, że przyjdą tam zakonnicy. Obok refektarza tego budynku była i jest do dzisiejszego dnia tak zwana historyczna kaplica. I z tej kaplicy po pacierzach zaczęli się wyłaniać, wychodzić bracia, jeden po drugim. Ja się złapałem za głowę, To było setka tych zakonników. W czarnych habitach, na bosaka, w drewniakach, wchodzili do jadalni, do refektarza.
Czyli to wcześniej mnie ogromnie ojciec zaskoczyło. Ich nie spotkał. Wcześniej ojciec ich nie spotkał, mimo że było ich tak wielu. I tak, tak cicho, tak cicho, tak, i spokojnie.
No ja potem ich poznawałam i po imieniu, prawda, nawiązywałam kontakt, ale to pierwsze spotkanie. Coś miałem jakieś, prawda, wiadomości o życiu zakonnym, ale że tylu zakonników, to setki było. Tam na pewno było chyba wtedy ze 200 tych zakonników. Bardzo ciasno było w tym refektarzu, w jadalni, no i kolacja, Bardzo skromna kolacja, zresztą to był czas okupacji, gdzie, przyznam się, jednym z największych takich ciężarów utrapień to był głód, W Niepokalanowie mieliśmy prawie codziennie, prawie maślankę i chochelkę, prawda, ziemniaków. To była codzienna kolacja w Niepokalanowie, codziennie.
Tak jak powiedział ojciec, kiedy ojciec przyszedł do Niepokalanowa, Maksymiliana już nie było, ale to było tuż po jego śmierci, więc na pewno ten duch świętego Maksymiliana jeszcze się unosił, zresztą do tej pory żyje duch Maksymiliana w Niepokalanowie, ale tak. Wtedy na pewno też ojcowie i bracia jeszcze wspominali świętego Maksymiliana, jeszcze wtedy nie świętego.
Tak, jak bym to określił, jak ten duch według mojego wyobrażenia tego, co się przedstawiał. Spokój u braci, rozmowy, radość, uśmiech. Nigdy nie spotkałem jakichś nieporozumień, prawda? Ale wynikiem tego duchowa były codzienne modlitwy. Punktualność, przypuśćmy, Między innymi wspominam brata Maksymiliana Berkę, który chodził z takim dzwonkiem, dużym dzwonkiem. Rano budził tym dzwonkiem. Wzywał dzwonkiem do pracy. Praca się kończyła, o ile się nie mylę, pamiętam, gdzieś za 15-12, bo obiad był wcześniej o 12. Wzywał tym samym dzwonkiem na rozpoczęcie pracy chyba koło godziny 14, potem koniec pracy, koniec rekreacji wieczorem o 9, chodzi z tym dzwonkiem i zawiadamy. Tego dzisiaj nie ma. Tego nie ma. Ale to też oznaka tego życia duchowego, życia zdyscyplinowanego, prawda? Nawet wczoraj czy kiedyś powiedziałem, że ten dzwonek to jest święta relikwia. Poszukajcie, jeżeli nie ma tego dzwonka, ten dzwonek gdzieś powinien być schowany. Dzwonek. Co jeszcze, przypuśćmy, to odżywa do dzisiejszego dnia z tamtych czasów, jeśli chodzi o pobożność, o duchowość ojca Maksymiliana? No to, że bracia trzymają się ciągle za koronkę. Ojciec Maksymilian podobno trzymał się za koronkę. W wolnym czasie modlił się i różaniec. To postrzegamy i dzisiaj. U tych nawet współczesnych zakonników też. Ja to dostrzegam, prawda? I to jest dobra rzecz, że widzimy. Albo po śniadaniu na przykład wielu braci, może nie wszyscy, ale wielu braci po śniadaniu idą po schodach na górę do kaplicy, bo nad refektarzem jest kaplica i modlą się jeszcze przed pracą. To jest pozostałość po ojcu Maksymilianie. Następne rekreacje, które dawniej nie było. Dzisiaj nie ma tych rekreacji, bo dzisiaj jest telewizja, są inne gry, inne zabawy, ale nawet w okresie okupacji wolno nam było przejść naokoło na tak zwane duże kółko. To grupki braci po pięciu, po sześciu razem szli tak zwanym tym dużym kołem naokoło, rozmawiali ze sobą, a potem przychodzili do refektarza, tam był Chińczyk, warcaby, szachy, grali. Radia nie było, telewizji nie było wtedy, tylko ta rekreacja, rozmowy polegała na tych prostych, prymitywnych grach. A oni idąc po kółku rozmawiali, prawda, o różnych sprawach. Obserwowałem, jak ludzie jadący pociągiem w kierunku Poznania się odwrotnie, wyglądali przez nogę i podziwiali grupki tych braci chodzących, prawda, bo to też było takim zaskoczeniem dla nich. Niepokalanów był znany, jeszcze nie było kościoła wtedy. Przestrzeń otwarta. I to było podziwiane, prawda? No.
A jak długo ojciec był w Niepokalanowie?
Więc tak, w 1942 roku przyszedłem. Po nowicjacie przerabiałem czwartą klasę, bo miałem tylko trzy klasy gimnazjalne przerobione. Czwartą i pierwszą, i licealną, i drugą. Ja spodziewałem się, że będę szybciej święcony, że studia nastąpią szybciej, czyli będą skrócone. Nie pozwolili nam. Nie, normalnie, prawda? Czyli w 1946 roku zdawałem maturę w Niepokalanowie. I ówczesne władze pozwoliły nam na zdawanie matury. Z tym, że matura była podzielona, część pisemna była w Sochaczewie, w tamtejszym gimnazjum, a ustne egzaminy zdawaliśmy w Niepokalanowie. I dyrektorem i gimnazjum, również władze pozwoliły na otwarcie prywatnego gimnazjum. To było coś w tamtych czasach, 1945 rok, coś niezwykłego. Był ojciec Bolesław Wolski, który uczył mnie języka polskiego i potem był dyrektorem. To do 1946 roku byłem w Niepokalanowie. Od 1942, ale potem znów wróciłem do Niepokalanowa. Wróciłem w 1957 roku jako wychowawca w niższym seminarium. I od 1957, 14 lat bez przerwy pracowałem w Niepokalanowie.
Kiedy pierwszy raz był ojciec w Niepokalanowie, czyli na początku lat 40., pamięta ojciec ten budynek radiowy, bo on przecież powstał w roku 38.
Tak,
pamiętam
ten budynek, ale tutaj nie wolno nam było wejść, ponieważ budynek obecnego refektarza i kaplicy był ogrodzony parkanem i tu nie wolno było wejść. Przepraszam, tak, tu nie wolno było wejść. I do tego refektarza, gdzie obecny korzyść, tego wielkiego refektarza. Stał tak jak teraz, po wojnie w 1945 roku zamieszkał tu wspomniany ojciec Bolesław Wolski. I dlatego jak tutaj wszedłem dzisiaj, to byłem zdziwiony, bo są pewne ozdoby na schodach, na korytarzach, a to było wszystko proste. To było proste wszystko. I tak jak mówiłem, w celach zakonnych to były stołki, Były stoły, stołki, był drewniany wieszak, na którym wieszały się habity i ubranie, i jedna szafa. W tej sali, gdzie ja mieszkałem, to była jedna szafa i duży, stojący, prawda, wieszak. One gdzieś jeszcze tu się są pochowane, te wieszaki.
A miał ojciec biurko? Można było mieć biurko?
Nie, proszę pana, to był jeden stolik. Myśmy przy jednym stoliku wszyscy odrabiali lekcje. W gmachu obecnym, gdzie jest refektarz, była mleczarnia. Niemcy prowadzili tę mleczarnię. I właśnie z mleczarni otrzymywaliśmy wspomnianą maślankę. A tutaj nie wolno było wejść, bo w Niepokalanowie stał oddział wojska. Wehrmacht był. Pamiętam jeszcze, jak odbierali posiłki na ulicach Niepokalanowa. Bo przyjeżdżał wóz z posiłkiem, z zupą. Niemcy się ustawiali w kolejce i brali, prawda, ten posiłek.
Ale pytałam o budynek radia. Dlaczego do radia nie można było wejść wtedy?
Bo to był teren zarezerwowany dla Niemców.
Rozumiem.
Czyli dla Wehrmachtu. Dla Wehrmachtu.
Rozumiem.
A dopiero w tym budynku zamieszkali po przejściu wojsk sowieckich na zachód, czyli gdzieś tak od czerwca, właściwie nie, bo oni, ofensywa była w styczniu, to pamiętam też tę ofensywę, gdzie tu zginęło chyba kilku braci, sześciu braci zginęło. Dopiero od stycznia 1945 roku, kiedy Niemcy uciekli, można tutaj było wejść.
A jak Niemcy traktowali zakonników?
Więc jeśli chodzi o Niemców, przynajmniej przez mój pobyt, czyli od 1942 do 1945 roku, zachowywali się tutaj dobrze. Kontakt z Niemcami, bo musiał być kontakt, był prowadzony przez wyznaczonego brata, który doskonale znał język niemiecki, ale on musiał zdjąć, bez habitu chodził, utrzymując ten kontakt. To między innymi, od razu teraz odpowiem, że po powstaniu warszawskim otrzymałem wiadomość, że w obozie, który tutaj był nad stawem dla powstańców, wołają mnie, że mój brat rodzony, prawda, znajduje się w tym obozie, który również walczył. Więc ja udałem się do brata, żeby pozwolił mi na spotkanie z bratem. Uzyskał to pozwolenie, wyznaczyli mi godzinę. Bracia, którzy zaopatrywali Niepokalane, przygotowali taki olbrzymi woreczek z jedzeniem. Co tam było, to nawet nie wiem. Więc z tym bratem udałem się. On przedstawił, prawda, dokument, że mam się spotkać z moim bratem. Czekałem przy furcie dobre pół godziny. Ale co się okazało? To nie był mój brat. Poczuł się pod nazwisko mojego brata, kolega mojego brata, który wiedział, że ja jestem. Mhm. I chciał, no, po prostu skorzystać, prawda, z jakiegoś posiłku, z pomocy. Ale wracając do pytania, chyba nikt z braci, z zakonników, nie spotkał się z jakąś agresją ze strony Wehrmachtu. Nie? Natomiast przeżywaliśmy najście gestapo do uczelni, gdzie myśmy uczyli się, prawda? Ale to już było po złożeniu ślubów. Bo przyszli, prawda, do furty. No, tutaj jest szkoła, prawda, i pod karbinami prowadzili brata, żeby wskazał, gdzie to jest. I proszę, my to uznajemy za cud, bo podczas lekcji języka niemieckiego nagle otwierają się drzwi, staje dwóch gestapowców z karabinami i z tym bratem, który ich prowadził, bo prowadzili go pod karabinem. A na korytarzu stał nasz wychowawca, bardzo dzielny, ojciec Bogumił Talarek, który potem z naszym wojskiem, tym utworzonym na wschodzie, jako ich kapelan szedł nawet pod Berlin, kiwał na nas, żebyśmy po cichu uciekali z sali. A gestapowcy rozmawiali z profesorem. Profesorem. Proszę powiedzieć, myśmy to uznali, że oni nas nie zauważyli, że nie widzieli nas. No bo pozwolili wszystkim, prawda, wyjść. I wtedy przełożono mi, uciekajcie, gdzie tylko, prawda, można. Myśmy uciekali wtedy. A to był już 44, przed powstaniem było.
Teraz, chyba powiedziałam to na początku, jest ojciec wikariuszem klasztoru w Miedniewicach. Domyślam się, że z sentymentem zawsze przyjeżdża ojciec do Niepokalanowa.
Ja nie tylko sentymental, ale dla mnie niepokalaną to jest ta matka, która mnie wychowywała tutaj i wprowadziła do zakonu. To jest matka. I tak jak zaznaczyłem, ja nie znałem ojca Maksymilia, dopiero poznawałem go. No i poznaję do dzisiejszego dnia. Do niepokalanego bardzo często przyjeżdżam. Chyba nie ma tygodnia, żeby ja nie przyjeżdżam. Nie ma tego, bo to jest niewielka odległość. I zazwyczaj próbuję kontaktować się z tymi, którzy znali ojca Maksymilian, ale i ze wszystkimi z tymi, którzy nie znali go, prawda? Nie znali go. I ten kontakt jest cały czas, proszę pani. Ale jednocześnie wspominam, prawda, to, co było dawniej i z czego nie ma teraz. Nie ma tego budynku, gdzie ja rozpoczynam nowicjat. Nie ma. Nie ma tych sal, prawda, i nie ma tych urządzeń, nie ma tych wiaderek, nie ma tych stołków, prawda. Nie ma. To wszystko zniknęło.
To już pozostało w pamięci.
To już pozostało. To, fotografie są jeszcze. Czasami spoglądam, proszę pani, na fotografie i podziwiam, przypuśćmy, na tych fotografiach, jak bracia w habitach tynkują kaplicy, prawda? Jest taka foto, tynkują w habitach, brudnych habitach, no bo uchlapali się, prawda, w tych habitach. No. Praca, jaka wtedy była, co robiliśmy, prawda, jak wyglądała zima i inne rzeczy, to jest do opowiadania bardzo, bardzo
długo,
tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za te wspomnienia. Myślę, że wszyscy jesteśmy spragnieni właśnie takich wspomnień. Mimo, że kochamy ten Niepokalanów obecny, to także chętnie sięgamy pamięcią do tego Niepokalanowa, który był kiedyś jeszcze w tych czasach maksymilianowskich, albo tuż po tym, jak Maksymilian zginął. Ojciec Ignacy Rejch był moim i Państwa gościem. Ojcze, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.